Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czy ksiądz pamięta moment swoich święceń?
Jakby to było wczoraj. Tego się nie da zapomnieć. Leżenie na posadzce w katedrze.
Co się myśli wtedy?
Oj, to trudno powiedzieć, co się myśli. Wszystko się przewija przed oczami, przed głową. Jak to się stało, że ja tutaj leżę, tak? Coś z tego może Salomonowego albo Dawidowego. Panie, kim ja jestem, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Jestem młody, nie umiem nic i tak sobie leżę na tej posadzce i słucham tych słów litanii do wszystkich świętych. I sobie myślę, za chwilę będę księdzem. I też myślę sobie, nic z tego nie rozumiem. Ale zarazem mam świadomość tą wielkości tego momentu, wielkości tej chwili niezapomnianej. Tak.
Od tego pytania zacząłem, ponieważ dziś będzie wiele w tekstach biblijnych o kapłaństwie. Każdy z nas jest kapłanem, ale ksiądz jest kapłanem w zupełnie inny sposób. Jak to rozumieć?
Wszyscy razem jesteśmy kapłanami na mocy Chrztu Świętego. Mamy udział w tym kapłaństwie chrzcielnym, potrójnej misji Chrystusa, kapłana, proroka i króla. I my też jesteśmy kapłanami wszyscy z racji chrztu, prorokami i królami. Natomiast w Kościele ustanowił Pan Jezus jeszcze takie urzędowe kapłaństwo, mówimy służebne kapłaństwo, które, jak sama nazwa wskazuje, ma służyć całemu ludowi Bożemu, sprawując sakramenty, czyniąc tą zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa obecną w Kościele właśnie przez sakramenty, przez głoszenie słowa, szczególne zadanie do głoszenia Ewangelii.
O tym kapłaństwie w Chrystusie w tylu wymiarach będziemy dziś mówić. Mam nadzieję, że obudzi się w nas poczucie bycia kapłanami i lepiej zrozumiemy, co to znaczy być kapłanem takim jak ksiądz. No to zaczynamy. Zaczynamy od czytania z Księgi Wyjścia, rozdział 19, werset 2-6.
Po przybyciu na pustynię Synaj, Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym.
Gdyby przełożyć tą scenę biblijną ze Starego Testamentu na współczesność i na nasze życie, to mogłoby to brzmieć tak, że Bóg mówi o tym, że Jego jest cała ziemia i wszystkie narody pod słońcem są Jego, ale Ciebie, człowieku, wybrał do tego, żebyś był Jego kapłanem, bo Ciebie uratował, ale masz Go słuchać.
Czyli w sumie nic się nie zmieniło od tamtych czasów. Nic się nie zmieniło od Starego Testamentu. Nic się nie zmieniło od najdawniejszych czasów, które są przed naszymi czasami, przed wszelkimi czasami. Bo przeczytamy sobie w listach apostolskich, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Tak? Wybrał nas dla siebie i wybrał nas, chcąc uczynić z nas współpracowników swojej łaski, chcąc posyłać nas, chcąc, żeby przez nas wybranych to wybraństwo stało się także udziałem każdego innego człowieka na całym świecie. Bo Bóg wybiera wszystkich, ale niewielu sobie to uświadamia, więc On chce, żebyśmy uświadamiali to sobie, to nasze wybraństwo i poczuli się wybranymi, poczuli się cennymi w Jego oczach, poczuli się właśnie tymi wyjątkowymi. Bo Bóg, kiedy nas wybiera, to nie chce nas, tak to się mówi, wywyższać ponad wszystkich, co by nas w pychę wbić, a to my jesteśmy wspaniali. Izraelitom zresztą to bardzo wyraźnie mówił, że nie wybrałem was dlatego, że jesteście wielcy, że wiele możecie, wiele znaczycie, tylko wybrałem was dlatego, że jesteście najmniejsi i najmniej znaczycie. Tak? Ale wybrałem, to znaczy umiłowałem, to znaczy wywyższyłem, jesteś w moich oczach cenny, chcę się tobą posłużyć i nie chcę, żebyś padł z tego powodu w pychę, samozadowolenie, żebyś zawłaszczył sobie to moje wybraństwo, ten dar, ale żebyś się nim podzielił ze wszystkimi innymi. Bądź dla mnie, bądź ze mną, bądź święty dla mnie, zachowuj moją naukę, pójdź za mną, bądź moim uczniem, wchodź w moje ślady, pójdź tam, gdzie ciebie poprowadzę, a wszyscy będą na tym wygrani.
I to kapłaństwo, tak tutaj z tego może trochę wywnioskować, że byłoby trudne bez Egiptu. Bo napisano, wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie.
Zdecydowanie. To dla Izraelitów to było doświadczenie, które miało im przypomnieć, kim Bóg jest, kim oni są w oczach Pana Boga. Właśnie zobaczyć cenę, jaką Pan Bóg jest gotów zapłacić za wyzwolenie Izraelitów z Egiptu. Tak? Jak wiele wysiłków wkłada w to, żeby Faraon ich wypuścił. Więc przypomnij sobie ludu wybrany Boga, o którym zapomniałeś w czasie niewoli. Przypomnij go sobie, żebyś go mógł coraz bardziej poznawać i miłować. Żebyś docenił to bycie umiłowanym, bycie dzieckiem, bycie w rękach Najwyższego. Ale też pamiętajmy o tym, że kapłan to jest ten, który składa ofiary. I poprzez patrzenie na Egipt, popatrzenie na historię swojego życia, taki Żyd, Izraelita, wychodzący z niewoli, wchodzący do ziemi obiecanej, kiedyś tam, później, w przyszłości, był człowiekiem, który był gotów składać Panu Bogu ofiarę. Tak, z całego swojego życia, z całej tej historii niewoli, z całej tej historii zranień, klęski i tym podobnych rzeczy, ale też ofiarę uwielbienia i chwały wywyższającą Boga, który w tych rozmaitych, często okrutnych okolicznościach życia był obecny jako Zbawiciel, jako Wyzwoliciel, jako ten, który podtrzymuje.
Czyli ja mam składać ofiarę ze swojego życia.
Zdecydowanie tak.
I na tym polega też kapłaństwo. Nie chodzi o to, żeby mieć piękne szaty, owszem. Bycie dzieckiem Boga to też bycie kimś pięknym, natomiast składam ofiary ze swojego życia.
Jezus jest tutaj wzorem tego kapłaństwa, tak? I wzorem ofiary. Jezus jest kapłanem i ofiarą. To, co dokonał na krzyżu, my mamy w tym wszystkim swój udział przez chrzest. Oczywiście na miarę naszego człowieczeństwa, na miarę naszego powołania, możliwości, daru, łaski, też jesteśmy wezwani do tego, żeby w swoim życiu spełniać funkcję kapłana, który Panu Bogu składa ofiarę ze swojego życia, z tego, jakim to życie jest. I to wcale nie chodzi o to teraz, żeby się silić na jakieś wielkie ofiary, wzniosłe, prawda, piękne, jaki to ja jestem wspaniały i użyteczny sługa, tylko wręcz przeciwnie. Nieużytecznym sługą jestem, słaby jestem, Panie, ofiaruję Ci moją nędzę, abyś Ty mógł się nią posłużyć, mógł ją przemienić i uczynić ze mnie skutecznego kapłana, skutecznego ewangelizatora, skutecznego ucznia.
Na czym bazuje kapłaństwo, jak ksiądz powiedział, służebne? Przecież nie każdy musi doświadczyć w życiu Egiptu, prawda? Tu jest napisane, że przeniósł na skrzydłach orlich, trochę jak ksiądz mówił o tym, jak ksiądz leżał na posadzce i myślał, co ja tu robię. Czy to na pewno ja? To trochę jest takie przenoszenie na skrzydłach orlich. Na czym bazuje to kapłaństwo służebne? Co jest jego siłą?
No, siłą jest zdecydowanie Chrystus. To On jest źródłem kapłaństwa i tego chrzcielnego, i tego służebnego. On powołał apostołów, zgromadził ich w Wieczerniku, ustanowił Eucharystię, ustanowił kapłaństwo w czasie Ostatniej Wieczerzy i to kapłaństwo uczynił dla sprawowania sakramentów i dla głoszenia Słowa Bożego. I jak gdyby kapłan jest w tym kapłaństwie służebnym, ma być rękami, oczami, nogami, ustami Jezusa Chrystusa wobec świata, wobec Kościoła, któremu służy, żeby właśnie każdy z mistycznego ciała Chrystusa, każdy członek tego Kościoła przez sakramenty, przez posługę tego kapłaństwa służebnego mógł spotykać się osobiście z Jezusem żywym i prawdziwym, pełnym mocy obecnym właśnie w Kościele, przede wszystkim w sakramentach, w liturgii, w słowach. W Słowie Bożym i we wspólnocie.
Ksiądz się czuje własnością Pana Boga?
Myślę, że w jakimś stopniu tak. Ja mówię Panu Bogu, żeby to moje życie brał w swoje ręce, żeby mnie prowadził. Na ile za tymi słowami idzie serce, idzie życie, to tak jak to w życiu bywa. Raz lepiej, raz gorzej. Ale zdecydowanie kiedy patrzę sobie na moje powołanie, w jakiś sposób konfrontuję to z różnego rodzaju innymi powołaniami, które są w świecie, z którymi się spotykam w konfesjonale, w duszpasterstwie, to mam taką świadomość, że ja jestem w rękach Pana Boga i On mnie wybrał i chcę, żeby On mnie prowadził i się posługiwał mną. Nawet jeżeli ja nie rozumiem do końca, nie pojmuję do końca tego, czym zostałem obdarowany i kim tak w istocie swojej naprawdę jest kapłan, to wierzę, że Pan Bóg, pomimo tych wszystkich moich niedoskonałości, posługuje się mną dla dobra swojego Kościoła i dla mojego własnego dobra.
Za chwilę przeczytamy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Rozdział 5, wersy od 6 do 11.
Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
Te pierwsze zdania są poruszające. Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. To tak jakby umarł za nas, nie wiedząc, czy my tego będziemy chcieć, czy nie będziemy tego chcieć, czy będziemy o tym dyskutować, czy nie będziemy dyskutować, czy będą święte wojny na ten temat. Po prostu za wszystkich.
Tak, jest nawet takie powiedzenie, że Bóg odkupił nas bez nas.
Właśnie nie pytał nas o to, jak pytano Żydów, czy chcą wyjść z Izraela, to pewnie mieli jakiś wybór i być może, gdyby zbyt dużo deliberowali, to by tam zostali.
Widać to wyraźnie, bo potem mówili, przecież mówiliśmy ci wyraźnie, zostaw nas w spokoju,
tak,
do Mojżesza, tak? Chcieliśmy służyć tam. No tak, więc głosy były podzielone. W przypadku naszym odkupienia też głosy są bardzo podzielone. Rzeczywiście Pan Jezus zawarł z nami to ostatnie i wieczne przymierze, którego jesteśmy uczestnikami, nie pytając się, co my z tym przymierzem zrobimy. Wcześniej się Pan Jezus próbował, Pan Bóg się wcześniej próbował od nas dowiedzieć, co chcemy z tym zrobić. Nawet domagał się od nas pewnej współpracy i odpowiedzi na to przymierze, które z nami zawierał, czy to prawda w raju, czy to później z Noem, czy to z Abrahamem, czy to z Mojżeszem na górze Syna i Izraelitami. Wiemy, że ludzka odpowiedź po czasie zawsze okazywała się negatywna i ludzie łamali to przymierze, więc Bóg zawiera przymierze wieczne, którego nie jesteśmy w stanie złamać, ponieważ Bóg nas w to przymierze nie zaangażował. Zrobił to jednostronnie, jako ten, który ma władzę, moc i za...
Dwustronnie, bo człowiekiem był Chrystus, który był też Bogiem.
No tak, więc w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa została złożona ta ofiara naszego odkupienia, tak? Ale my, ludzie pogubieni, bezsilni, dostaliśmy to na tacy z propozycją: zrobiłem dla ciebie wszystko, otworzyłem ci bramy nieba, uczyniłem dla ciebie drogę do nieba, sam stałem się tą drogą, jeżeli chcesz, weź.
Czyli tak naprawdę, wracając do tekstu, który był przed chwilą i mowa była o tym, że Egipt wiele zmienia, to Jezus właśnie przez ten Egipt przeszedł.
Przeszedł i my też przechodzimy przez Egipt. Tutaj nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości. Egipt jest symbolem niewoli i my jesteśmy niewolnikami różnego rodzaju rzeczywistości, grzechu, ale też i okoliczności życia, skutków grzechu, różnego rodzaju struktur, w których żyjemy. Jesteśmy niewolnikami siebie samych, swoich kompleksów, swoich rozmaitych wizji i tak dalej, i tak dalej. I zawsze nasza droga do świętości, do nieba, to jest droga z niewoli do wolności. Niewolnikami uczynił nas już grzech pierworodny, tak? I ze względu na ten grzech, jego skutki, trafiamy ciągle do niewoli. I niestety to nie jest tak, że z niej wyjdziemy i już jesteśmy na prostej drodze do wolności, ale powrót do niewoli nam się często zdarza. Dlatego też Pan Jezus cały czas udziela łaski wyprowadzania nas z tej niewoli. Bo widzi nas tutaj ciągle bezsilnymi.
To jest zadanie kapłana, wyprowadzanie z niewoli, też wychodzenie chyba z niewoli.
Każdy z nas, będąc kapłanem chrzcielnym, sam musi wyjść z niewoli. Inaczej, musi pozwolić na to, żeby Jezus go wyprowadzał z niewoli. Tak? To jest bardzo ważne, że to nie ja sam siebie wyprowadzam z niewoli, to Jezus, to Bóg mnie wyprowadza z mojej niewoli, prowadzi do wolności. A kiedy ja doświadczam tej mocy zbawczej Jezusa w moim życiu, właśnie odkrywam w sobie powołanie do tego, żeby czynić coś więcej. Jezus uczynił dla mnie tak wiele, ale uzdolnił mnie tym samym tego, żebym ja również czynił dla innych. Czyli właśnie składał ofiary, był prorokiem, był królem. I gdzieś w tym byciu kapłanem chrzcielnym jest miejsce na ofiarowanie swojego życia i Bogu, i drugiemu człowiekowi. Czyli życie nie dla siebie, ale życie dla innych. Dzielenie się swoim życiem. Składam ofiarę, poświęcając innym swój czas, mówiąc innym o Jezusie, dając świadectwo wyzwolenia, którego jestem uczestnikiem i przyprowadzając innych do Jezusa na miarę możliwości, tak, i daru łaski.
To są takie słowa dotyczące karzącego gniewu. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Czyli tak jakby każdy podlegał temu gniewowi, jakby to było po prostu z mlekiem matki, z urodzeniem, z pierwszą minutą życia wpisane w nas.
Dokładnie. To jest właśnie grzech pierworodny. Jego skutki. Tragiczne skutki grzechu pierworodnego, które rozerwały naszą relację z Panem Bogiem. Zniszczyły ją zupełnie, doszczętnie. W tym momencie weszliśmy w śmierć. W śmierć wieczną. Musimy to sobie uświadamiać, bo my dzisiaj mamy z tym problem. Grzech śmiertelny dzisiaj nie jest dla nas problemem. Tymczasem za ten grzech śmiertelny umarł Syn Boży, żebyśmy my nie musieli umrzeć. Gniew karzący jest skutkiem grzechu pierworodnego, skutkiem odwrócenia się od Boga. Automatycznie. To nie jest tak, że Pan Bóg się wściekł i teraz On będzie się na nas mścił. Ale to my, odchodząc od Pana Boga, wchodzimy w rzeczywistość śmierci. I to jest coś, co ma wymiar tak naprawdę ostateczny. Gdyby nie przymierze w Jezusie Chrystusie, gdyby nie ofiara Jezusa Chrystusa, która nas przywróciła do życia, która nas wyrwała z tej śmierci i obdarowała nowym życiem.
I co kapłan z tą śmiercią robi?
Kapłan tą śmierć przynosi Panu Jezusowi po to, żeby móc od Niego przyjąć Jego życie, Jego miłosierdzie. O tym też już pewnie nieraz słyszeliśmy, tutaj też mówiliśmy w czasie komentowania Słowa Bożego, że my sami z siebie nie mamy chwalebnych rzeczy, które moglibyśmy Panu Bogu ofiarować. Jeżeli są w nas jakieś naprawdę sukcesy na tej płaszczyźnie życia duchowego, drogi do świętości, służby w kościele, służby braciom, jakiegoś realizowania wspaniale swojego powołania rodzinnego, małżeńskiego, ojcowskiego, macierzyńskiego, no to jest dar Pana Boga dla nas. Tak, On nas tym obdarował, On nas do tego uzdolnił. My czasami sobie to przypisujemy tak bardzo mocno i uznając, że to jest jedyna nasza zasługa, czy jedynie nasza zasługa, zapominając wielokrotnie o tym, że do tego wszystkiego nas Pan Bóg uzdolnił. Ale to, co jest tylko i wyłącznie nasze, to jest nasza nędza, nasz grzech, to, co jest naszą bezradnością. To, co czasami próbujemy przykryć jakiegoś różnego rodzaju, prawda, takimi pozorami, przywdziewaniem od świętnego stroju, zakładaniem jakiejś uroczej maski na twarzy, że wszystko jest cacy i nic się złego nie dzieje. Ale każdy z nas gdzieś w sercu doświadcza prawdy o tym grzechu, który w sobie nosi, do którego niestety wraca, którego w jakiś sposób zniewala, ogranicza, upokarza. I to jest coś, co Panu Bogu ofiarować. To jest ta moja śmierć, z której Jezus mnie wyswobadza.
Czyli to nie jest tak, że jeśli składam ofiarę z życia, to składam ofiarę z tego owoców, jak Kain i Jabel, co tam mi się udało wyhodować, zebrać, jaki dyplom dostać, tylko mogę składać ofiarę z nieudanego życia.
Tak, i Pan, dla Pana Boga jest to cenna ofiara, ponieważ ona pokazuje w jakiś sposób nasze zaufanie Jemu. Ja jestem bezsilny, jestem bezradny, Panie Boże. Przychodzę do Ciebie, do którego wierzę, że mnie kochasz pomimo tego, że jestem taki właśnie, jaki jestem. Ofiaruję się Tobie po to, żebyś Ty to wszystko przemienił, żebyś mnie do siebie upodobnił, żebyś mnie uwolnił. Nie mam do kogo innego pójść. To co apostołowie mówią, Panie, do kogo pójdziemy? Do kogo pójdziemy? No mogę, próbowałem chodzić do świata, próbowałem chodzić do znajomych, kumpli, próbowałem chodzić na imprezy, próbowałem sięgać do różnego rodzaju atrakcji, zagłuszać w sobie prawdę o moim cierpieniu, o moim grzechu, no ale to wszystko nie działa. To wszystko jeszcze gorzej, prawda? Upokarza mnie, upadla, więc przychodzę do Ciebie.
I do Jezusa przyszli apostołowie, On ich pośle w świat. O tym przeczytamy za chwilę w Ewangelii według świętego Mateusza. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Od rozdziału 9, wersu 36 do rozdziału 10, wersu 8.
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Co otrzymaliśmy darmo?
Wszystko, jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem, z Jezusem. To otrzymaliśmy darmo od Niego wszystko. Otrzymaliśmy zbawienie za darmo. Otrzymaliśmy Ducha Świętego za darmo. Otrzymaliśmy władzę, która płynie z sakramentu chrztu, sakramentu bierzmowania, władzę stąpania po wężach, żmijach i skorpionach, władzę nad przeciwnikiem, nad całą potęgą. Wszystko dostaliśmy za darmo. Niczego nie musieliśmy za to zapłacić. To Jezus zapłacił za to całe bogactwo łaski, które stało się dla nas dostępne dzięki właśnie Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.
A jak mamy to dawać? No bo to Bóg daje, nie my. To co mamy dawać?
Jezusa. Mamy dawać Jezusa. Mamy być Jego świadkami. Jesteśmy przez Niego posłani po to, żeby o Nim mówić. Zresztą no tutaj bardzo konkretnie Jezus to wymienia. Pytanie jest tylko, czy my w to wierzymy. Że my mamy taką moc w sobie. Że my mamy taką władzę. Czy my wierzymy, że te słowa, które tutaj są wypowiedziane w Ewangelii Mateusza do tych 12, że one są skierowane do każdego z nas? Po imieniu. Tu jest wymienionych tych apostołów z imienia i nazwiska, byśmy powiedzieli tak, po naszemu. Tak? Możemy wśród tych imion włożyć swoje imię. W innym miejscu Pan Jezus wysyła jeszcze 72, kiedy ich tam nie są oni nazwani. Tak? Anonimowi uczniowie, byśmy powiedzieli. I tym bardziej powinniśmy się w tym gronie my odnajdywać. Każdy z nas może się znaleźć, jest w tym gronie z racji Chrztu Świętego, przez Jezusa wybranych i posłanych, ponieważ żniwo jest wielkie, a robotników jest mało. My czasami w takim, myślę, potocznym myśleniu mówimy sobie, a to jest rola księdza. to ksiądz ma głosić Ewangelię, to ksiądz ma mówić o Panu Jezusie. Ewentualnie jakaś siostra zakona, no ewentualnie katechetka w szkole ma mówić o Panu Jezusie. Może jakiś lider wspólnoty, jakaś ktoś tam, coś więcej. Nie, każdy z nas ma obowiązek głoszenia Jezusa. Każdy z nas jest posłany.
I teraz w ogóle dlaczego ta cała historia? To Jezus bardzo prosto wykłada. Widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Czyli to całe kapłaństwo, które Jezus w jakiś sposób przekazuje dwunastu, to dlatego, że ludzie natychmiast potrzebują pomocy. Twój bliźni natychmiast potrzebuje pomocy. Twoja rodzina natychmiast potrzebuje twojej obecności w wymiarze Jezusowym. Natychmiast.
Tak, jeżeli ty jesteś świadom tego, że sam byłeś w tej sytuacji, chociaż nadal też pewnie po części jesteś znękany i potrzebujący pomocy, ale już poznałeś Jezusa, już przyjąłeś Jego pomoc, już zostałeś umocniony mocą Ducha Świętego, to teraz rozejrzyj się wokół i zobacz wszystkich innych, do których Jezus też chce dotrzeć. Dar łaski, dar wiary, dar zbawienia nie jest dany po to, żebym ja sobie go zachował, oprawił w ramkę, powiesił nad łóżkiem i się nim cieszył. On jest dany po to, żeby się nim dzielić. Dar Ducha Świętego, które otrzymałem, talenty rozmaite, które Bóg mi dał, stwarzając mnie, charyzmaty Ducha Świętego, które otrzymałem w czasie chrztu i bierzmowania, one są po to, żeby się nimi dzielić. A w całej tej zadziwiającej, prawda, gospodarce materiałami duchowymi, których Jezus nas uczy, Duch Święty nas uczy, jest tak, że im bardziej rozdajemy to, co otrzymaliśmy, tym więcej tego mamy. To dobro się pomnaża i talenty się pomnażają. I charyzmaty się rozwijają, więc Bóg chce, żebym ja zobaczył wokół siebie ludzi, którzy potrzebują usłyszeć o Jezusie.
I teraz na czym polega ta misja? Po pierwsze, nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. No wiadomo, że to jeszcze nie czas, ale to trochę też jest tak, że te misje się zaczynają u nas. Nawet nie za progiem, tylko jeszcze przed nim.
Że mamy własne podwórko, tak?
Tak.
Do zewangelizowania.
Tak.
Tak, jeżeli sami...
Sam nim jestem.
Dokładnie. To pierwsze, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, którą jestem. To dokładnie tak. I to teraz, prawda, niedawno żeśmy to przeżywali w uroczystości zesłania Ducha Świętego. Więc owszem, ja cały czas będę potrzebował łaski, nawrócenia, łaski odnowy, ale też mam swój własny dom, swoje otoczenie. Bardzo trudne miejsce do ewangelizowania. Bardzo trudne. Bo sam Pan Jezus mówił, że tylko w swoim domu, w swojej ojczyźnie może być prorok tak lekceważony. Doświadczał tego, jaki to jest trud, ale zarazem no, jest to jednak pierwsze miejsce, do którego jesteśmy posłani. Więc modlitwa, wstawiennictwo, nawet jeżeli ktoś nie chce słuchać o Jezusie, prawda, wyśmiewa to nasze nauczanie, to świadczę swoim życiem, pokazuje, że ja się trzymam Jezusa konsekwentnie, że w moim życiu chcę, żeby te łaski Boże były widoczne, owoce Ducha Świętego były widoczne, miłość, pokój, uprzejmość, dobroć, łagodność, opanowanie, wierność i tak dalej. Chcę, żeby to, jeżeli ja rzeczywiście współpracuję z łaską, to staję się prorokiem przez sam fakt życia z Jezusem. A później oczywiście rozglądam się wokoło. Skończyły się rekolekcje ewangelizacyjne w siedmiu miejscach diecezji warszawsko-praskiej i w tych rekolekcjach w sumie udział wzięło około 300 osób. I w katedrze była modlitwa o to, żeby zostały napełnione Duchem Świętym. One wszystkie wcześniej oddały życie swoje Panu Jezusowi. I były świadkami tego, jak wielu ludzi świeckich pomagało im, posługując właśnie tym, co sami wcześniej otrzymali za darmo. Były osoby, które się modliły nad tymi uczestnikami rekolekcji, były osoby, które prowadziły grupy dzielenia, były osoby, które dawały świadectwo w czasie spotkań po to, żeby pociągnąć serca kolejnych. I ci, którzy teraz zostali napełnieni Duchem Świętym, mają w sposób szczególny uświadomić sobie to, że są posłani do tego, by wobec innych też służyć. Dostaliśmy za darmo dajmy.
Dajemy też, może nie dajemy, ale przenosimy Królestwo Boże, przynajmniej tak sobie to wyobrażam, prawda, choćby słowem. Ale co to znaczy? Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Mają to głosić apostołowie, kapłani, my też. Co to znaczy, że jest bliskie Królestwo Niebieskie? Przecież gdyby to było w kalendarzu, to by się to już milion razy stało.
A właśnie, ten jeden dzień u Pana Boga jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Ten problem mamy z czasem u Pana Boga, który mówi, że już, prawda, zaraz, od razu, natychmiast się to będzie działo, już niedługo, a tutaj bije jeden tysiąc lat, drugi tysiąc lat. Niemniej, Królestwo Pana Boga, to, które w pełni ma się objawić i objawi się w czasie ostatecznym, kiedy Pan Jezus przyjdzie, albo ja, prawda, zostanę przez Niego zabrany już do drugiego prawdziwego życia, drugiego życia, to jest jedno. Natomiast Królestwo Boże jest wśród was, to też Pan Jezus mówił, ono się tutaj zaczyna. Pan Bóg chce królować w twoim życiu. Blisko jest ciebie i teraz, czy pozwolisz Mu zakrólować w twoim życiu, żeby twoje życie stawało się Królestwem Boga? Ono jest blisko ciebie. Jest w twoim sercu, na twoich ustach. Jeżeli ustami swoimi wyznasz i w sercu uwierzysz, prawda, będziesz zbawiony, będziesz usprawiedliwiony, będziesz stawał się przestrzenią, w której Bóg może królować, w której Bóg może udzielać łask i przyciągać do tej rzeczywistości także innych, kolejnych. Blisko jest Królestwo Boże.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy.
Znaki Królestwa Bożego.
Tak się ciągle dzieje?
Dzieje się. Oj, dzieje się. Cały czas się dzieje. Tylko trzeba wierzyć i z wiarą się modlić. I rzeczywiście cuda się dzieją. W różnych momentach i chociażby nie tylko na tej płaszczyźnie fizycznej, która tak bardzo mocno nas zawsze interesuje i fascynuje, chociaż oczywiście też niejednokrotnie byłem świadkiem, prawda, łaski, którą Pan Bóg przychodził przez posługę Kościoła, przez modlitwę, przez tą posługę charyzmatyczną. Cały czas można wiele świadectw znaleźć ludzi uwolnionych, uzdrowionych, wyprowadzonych z depresji, wyprowadzonych z nowotworów i tak dalej. Dzieją się te rzeczy. Tylko że często zajęci tak swoimi sprawami i tym życiem codziennym, nie myśląc o Królestwie Pana Boga, nie zauważamy tego, co On czyni w naszym życiu. I też w pewien sposób też ograniczamy to działanie Jego łaski. Jeżeli nie ogłaszamy Królestwa Bożego, jeżeli nie ogłaszamy Jezusa, no to nie dajemy możliwości, żeby objawiał pośród nas swoją zbawczą moc.
Jak dziś w tym momencie zacząć realizować swoje kapłaństwo?
W czasie każdej Eucharystii możemy to robić. Przyjść do kościoła świadomie, wcześniej, zastanawiając się, przygotowując się, z czym przychodzę na mszę świętą, co chcę Panu Bogu ofiarować, co się dzieje aktualnie w moim życiu, jakie są sprawy, które nie są Mu poddane, jakie są sprawy, którymi sobie nie radzę, swoje małżeństwo, swoje ojcostwo, macierzyństwo, bycie dzieckiem, bycie uczniem, bycie studentem, bycie człowiekiem pracy. Wszystko to, co przynosimy, ma stać się moją ofiarą złożoną dla Pana Boga w czasie Eucharystii. Kapłan w pewnym momencie wypowiada te słowa, Jezus przez Niego, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Tak? Muszę mieć coś, co mogę Panu Bogu ofiarować. W ten sposób uczestniczę w sposób aktywny w Eucharystii. Składam ofiarę jako kapłan chrzcielny. I kiedy ją składam, to co składam na ołtarzu zawsze jest przyjęte. Jeżeli jest przyjęte, to jest to również namaszczone Duchem Świętym, który wstępuje na ołtarz. A jak Duch Święty wstępuje i namaszcza, to wszystko to, co On namaszcza, zostaje przemienione mocą Boga, tak, żeby przynosiło chwałę Bogu, pożytek nam i tym wszystkich, za których się modlimy, których Panu Bogu przedstawiamy.
Amen.
Amen.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek.
I Paweł Kłęska.
Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.